proszę Państwa, mamy godzinę 17, punkt i to jest najlepszy moment, żeby zagrał zespół The Doors, ale najpierw blok reklamowy. I wracamy do studia po piosence The Doors, a teraz czas i pora na to, żeby przenieść się jeszcze raz trochę na polskie podwórko polityczne. W tej chwili, kiedy my tutaj rozmawiamy sobie razem z Tomaszem Wybranowskim, który do studia powrócił, w Pałacu Kultury trwa kongres programowy, konwencja programowa Platformy Obywatelskiej. Różne pomysły, różne idee są tam dyskutowane. Trochę taki kongres, ja tam byłem, to trochę Państwu moich prywatnych opinii.
Ale Łukaszu, kongres czy kongres miszmasz? Wszystko wrzucone do jednego gara i zobaczymy, co z tego, z tej zawiesistej, składnikowo, wielopotrawowo, teoretycznie politycznej zupy może się urodzić i zostać podane.
Jeżeli ty chcesz opinię także tu porównawczą do Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, tam rzeczywiście i na jednym, i na drugim kongresie dużo było takich rzeczywiście różnych tematycznych miszmaszów i różne zupy się składowało. Tutaj jest szersza koalicja, bo jest i lewica, i osoby, mówię o tym, tej konwencji Platformy, która się teraz odbywa, to tam też rzeczywiście jest duży rozstrzał programowy, ale i tam w Katowicach u PiS-u tak było, że różne padały pomysły, czasami od sasa do lasa, więc tak jednoznacznie bym tego, tych dwóch kongresów sobie nie przeciwstawiał. Na pewno ten Prawa i Sprawiedliwości był bogatszy, było więcej paneli, był dłuższy, więcej było mówców.
Było więcej osób zdecydowanie.
I było więcej osób i też był droższy. I z lepszą oprawą. Nie wiem, czy pieniądze są tutaj najważniejsze. Niemniej, co było, to było. Dużo żeśmy opowiedzieli o tym kongresie z zeszłego weekendu Prawa i Sprawiedliwości, a ten kongres Koalicji Europejskiej teraz się rozpoczyna, powoli kończy się pierwszy dzień. No i był ten główny sygnał polityczny, który wybrzmiał w przemówieniu Grzegorza Schetyny. Przekaz był podstawowy. Idziemy dużym blokiem. Jednak się decydujemy na robienie wielkiej koalicji europejskiej razem i z SLD, i z PSL-em, z każdym, kto chce. No a wiemy, że PSL z SLD i z lewicą nie chce, więc będziemy mieli blok lewicowy i jakiś blok PSL-u znacznie skromniejszy, jeśli chodzi o ilość formacji
centrowych. Być może z ruchem Kukiz 15.
Być może, jak mądrze mówisz, z ruchem, albo przynajmniej z częścią, może nawet większą częścią tego ruchu, bo część posłów Kukiz 15 pewnie nie będzie w stanie przetrafić PSL-u. Ale zacząłem od tego kongresu, zacząłem o nim opowiadać, dlatego, bo tam byłem i też nagrałem kilka wypowiedzi. Tą treść polityczną komentował w rozmowie z Radiem Wnet poseł Andrzej Halicki, wybrany całkiem niedawno z Warszawy na stanowisko europosła. Posłuchajmy, co pan Andrzej Halicki powiedział.
Jaki sygnał politycznie dzisiaj jest wysyłany i do opozycji, i do strony rządzącej stąd z Warszawy, z Pałacu Kultury?
Do strony rządzącej, że ma się czego bać, dlatego że Polacy już mają dosyć tego marnotrawienia szans. Myślę o kwestii wykorzystania środków europejskich, bo jesteśmy po panelu europejskim, ale to też kryzys służby zdrowia, chaos w oświacie, kwestia ochrony środowiska, to 35 miliardów euro, które trzeba oddać, dlatego że nikt ich nie wydaje centralnie, a samorząd bez wątpienia wydałby je w 100% i mielibyśmy przynajmniej trochę problemu z czystym powietrzem mniej, dlatego że ileś tysięcy piecuchów byłoby już wymienionych. No to są detale, ale one wszystkie razem świadczą o tym, że mamy rząd, który martwi się tylko o własne kieszenie, a nie o kieszenie Polaków. Że rząd mamy, który stawia siebie ponad prawem, ale prawo obywateli czy prawo w ogóle, myślę o porządku demokratycznym, gwałci. Ten sygnał rząd musi usłyszeć, bo jego emanacją jest także izolacja na arenie europejskiej osób, które no, manifestują taką pogardę dla prawa i dla interesów obywatelskich, a Polska jest zbyt ważna i też my sami jesteśmy tego warci, żeby tak nie było, więc musimy to zmienić. I opozycja w związku z tym powinna być, jeżeli jest wokół takich celów zjednoczona, powinna być zjednoczona także formalnie, czyli w ramach jednej koalicji jak najszerszej.
A jak pan poseł intuicyjnie i sercem odczytuje słowa Grzegorza Schetyny o tym, że nie ma miejsca dla tych, którzy koniunkturalnie patrzą, gdzie ile stołków zebrać? To jest PSL, czy to nie jest PSL?
Ja myślę, że to może mieć nie etykietę przy tym zdaniu istotne, a nazwisko, czyli krótko mówiąc egoizm, który jest każdym z nas, ale powinien być przesłonięty czymś, co jest istotą ogólną, czyli generalnym zadaniem dla każdego z nas, czy to jest wygodne, czy nie, mniej wygodne, ten zespołowy i wspólny cel powinien być nadrzędnym. To, że konkurencja wewnętrzna będzie większa, dla drużyny jest tylko lepsze, dla poszczególnych zawodników oczywiście bardziej kłopotliwe. Trzeba wyeliminować egoizm całkowicie. Działamy drużynowo. Ten, kto będzie działał egoistycznie, po prostu w drużynie się nie znajdzie.
Stanowisko PSL-u służy opozycji, czy nie służy?
No dziś można powiedzieć, że bardzo egoistycznie patrzą na tę scenę, tak? Bo sytuują siebie w tych konkretnych okręgach w taki sposób, żeby liczba mandatów była jak najbardziej, powiedziałbym, adekwatna do poszczególnych aspiracji poszczególnych osób. A ja na to odpowiadam i myślę, że Grzegorz Schetyna również odpowiedział w tym kierunku w ten sposób, że liczy się czas ostateczny, czyli ogólne zwycięstwo, a co, kto, gdzie i jak, to naprawdę jest drugorzędna odpowiedź na pytania, dlatego, że liczy się wynik zespołowy. Zespół jak najbardziej, jak najszerszy i to jest przesłanie z tego.
Dziękuję bardzo.
Południe wnet.
Kolektyw, panie kolektyw, to jest siła, tak trochę złośliwie, ale z pozdrowieniami dla pana posła można skomentować to, co powiedział pod koniec pan poseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Gospodarka była istotną częścią konwencji programowej Platformy, chociaż ta rozmowa z panem posłem Januszem Cichoniem z Platformy, którą zaraz będę chciał państwu zaprezentować, nie jest reprezentatywna dla całego tego wydarzenia, bo tam jednak główny nacisk został położony po pierwsze na edukację, a po drugie na służbę zdrowia. To są te dwa tematy, którym politycznie będzie chciała żyć opozycja i atakować rządzących, a nie politycznie, nie programowo. To jest taka myśl, którą ja mogę wydestylować z tego, co mówili politycy opozycji i koalicji obywatelskiej, że trzeba przeprowadzić gruntowną zmianę w kulturze, a co za tym idzie w edukacji właśnie. I dopiero ta zmiana w kulturze, ten nowy powiew w kulturze, przełożony potem na edukację, pozwoli na dalszą transformację społeczeństwa i pozwoli na to, żeby realizować inne projekty, bo jak często powtarzano na tym panelu, bez transformacji kulturowej można by mieć tylko wzrost gospodarczy, ale nie będzie rozwoju. Żeby ten rozwój był, to my wszyscy musimy się co nieco zmienić poprzez kulturę i poprzez szkołę. No ale do rzeczy, był ten też element twardy, ekonomiczny, gdzie padały jakieś konkrety, nie były to jakieś wielkie już szczegółowe rozwiązania dopracowane do ostatniego przecinka, ale mniej więcej w tym, co chcę zrobić w zakresie polityki podatkowej, polityki fiskalnej, Platforma Obywatelska, o ile wygra wybory, można się zorientować z tego, co teraz na antenie Popołudnia Wnet powie pan Janusz Cichoń, poseł Platformy, ale też były wiceminister finansów w rządzie najpierw Donalda Tuska, a potem Ewy Kopacz. Posłuchajmy.
Warszawa, lipiec, za kilka miesięcy, 2-3 wybory. Państwo wykuwacie swój program, ale także prezentujecie go w części, bo dzisiaj w Warszawie można było usłyszeć już kilka konkretnych zapowiedzi, między innymi karta praw podatnika, czyli to, czego waszym zdaniem najbardziej brakuje w naszym systemie obecnie.
No to jest bardzo istotny element, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nie ma dzisiaj równowagi pomiędzy interesem publicznym a interesem prywatnym, interesem podatnika, że mamy do czynienia z wyraźną przewagą organów podatkowych i że one skwapliwie z tej przewagi korzystają i nie szanują i praw podatnika. Tak na dobrą sprawę, mało tego, z projektu nowej ordynacji cały rozdział dotyczący praw i obowiązków podatnika został wyrzucony. to oznacza, że należy tej ochrony swoich praw podatnik, jeśli chodzi o polskie przepisy prawa, nie ma. A każdy, kto zaczyna działalność gospodarczą, powinien mieć na wstępie jasno określone, znaczy powinien mieć wyobrażenie, co go czeka. Z tego musi znać swoje prawa i obowiązki.
W zeszły weekend w Rzeszowie minister finansów Marian Banaś mówił, że uszczelnienie systemu podatkowego to był ten najważniejszy cel rządów Prawa i Sprawiedliwości i pan minister twierdził, że ten cel został osiągnięty. Pytanie, czy to nie jest tak, że nawet delikatne rozszczelnienie tego systemu nie będzie powodować znowu spadku dochodów dla budżetu?
Ale nikt nie mówi o rozszczelnieniu systemu, mówimy tylko o przestrzeganiu prawa. Z czym zdaje się, że w tej chwili mamy kłopot po jednej i po drugiej stronie. Prawa podatnika no, muszą być szanowane. To podatnicy tak naprawdę pozwalają państwu funkcjonować normalnie i to, że wywiązują się ze swoich zobowiązań, no, jest jednoznacznym wskazaniem, że zasługują także na szacunek ze strony państwa, bo przecież nie wszyscy podatnicy to przestępcy, a w oczach PiS-u tak niestety jest. Większość podatników to ludzie, którzy chcą wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Państwo ich powinno w tym wspierać, pomagać im w wywiązywaniu się tych zobowiązań. No musi być ta równowaga pomiędzy tym interesem publicznym i prywatnym, bo jeśli nie, to zabijemy ten polski biznes i wpływy podatkowe zaczną się kurczyć.
Pan poseł jeszcze jako sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wprowadzał ustawę o jednolitym pliku kontrolnym. To był początek drogi uszczelniania naszego systemu, zwłaszcza systemu VAT-owskiego. Pan minister dokłada KAS jako istotny element uszczelnienia systemu podatkowego. Państwo chcą Krajową Administrację Skarbową co nieco także rozmontować.
Nie, broń Boże, mało tego, uważamy, że powinniśmy pójść kolejnymi działaniami, które pozwalają uszczelniać system podatkowy, a których PiS zaniechał. Przykład to jest rejestr faktur, centralny rejestr faktur online. Taki mamy dzisiaj kasy online, tak i faktury powinny być wystawiane online. W czasie rzeczywistym mogły być poddawane kontroli. To nie ma nic wspólnego z kartą praw, bo ona jest zorientowana tak naprawdę na uczciwego podatnika, który, jeszcze raz powtórzę, powinien zasługiwać i powinien liczyć na wsparcie, mieć wsparcie w Urzędzie Skarbowym, który powinien pomagać mu w tym, że się wywiązywał ze swoich zobowiązań. Większość podatników takich właśnie jest.
Jeszcze zanim wrócimy na poziom ogólników, też jeden szczegół co do kasu, no bo na tym panelu przed sekundą chyba nawet pan poseł mówił, że warto jednak wyłączyć z kasu administrację celną, służbę celną.
Uważamy, że reforma kasu to totalne nieporozumienie. Ona tak naprawdę zdemontowała kontrolę skarbową i mogę powiedzieć, doprowadziła do pewnego bałaganu formalnego, jeśli chodzi o całą administrację. Mamy różne procedury w ramach tej samej administracji podatkowej. Podatnik nie wie, czy jest to kontrola urzędu wedle procedury podatkowej, czy celno-skarbowej na przykład, prawda? Jeśli mówimy, mało tego, no brakuje możliwości odwołania od decyzji do innego organu. Dzisiaj, jeśli chodzi o decyzję urzędu celno-skarbowego, można się odwołać tylko do naczelnika tego organu. No, no i naprawdę nie są dobre rozwiązania. Trzeba oddzielić funkcję wspierania podatnika, bieżącej kontroli, monitorowania tego, jak realizowane są tak naprawdę zobowiązania z czynnościami sprawdzającymi, od profesjonalnej kontroli, która ma wyłapywać przestępców. Ale klucz, to jeszcze raz powtórzę, sam ministrowie PiS-u określali, że 3 miliardy miesięcznie można byłoby uzyskać więcej, jeśli chodzi o wpływy z VAT-u, przy rejestrze centralnym faktur online. Tak? I od 4 lat nie możemy się na ten rejestr doczekać, mimo że prace były już dość mocno zaawansowane. Mało tego, powołano spółkę, która miała się tym zająć. Dzisiaj zasłania się minister Banaś i spółka tym, że mamy rejestr faktur, tylko mamy muzeum faktur, a nie rejestr faktur online.
Pytanie, co się przyrodzi JPK za jakiś czas, czy JPK nie będzie takim swoistym rejestrem faktur?
JPK właśnie jest bazą do budowania tego rejestru faktur, tylko jeszcze raz powtórzę, to jest muzeum faktur, biorąc pod uwagę terminy składania tych JPK-ów, tak?
Raz na miesiąc.
No nie raz na miesiąc, bo w okresie sprawozdawczym, ale z pewnym poślizgiem 25-dniowym, wobec tego mamy informacje o operacji po miesiącu i 25 dniach. No to naprawdę nie pozwala na szybką reakcję, także wykorzystanie narzędzi, które dzisiaj administracja podatkowa ma. Mówię o STIR-ze, czyli możliwości blokowania przez system bankowy podejrzanych transakcji. Na 72 godziny wyjaśniamy, jeśli mamy podejrzenia, to na dłużej.
Ja coś czułem, że z panem posłem to się zakopiemy w szczegółach, które bardzo lubię, to wróćmy do ogółów. Jest ta propozycja pomocy dla Polaków pracujących, czyli połączony PIT, czy podatek dochodowy razem ze składką ZUS-owską i NFZ-owską będzie zabierał tylko 35% do przychodów, a nie 40%. W jakich proporcjach to będzie rozłożone? To będzie obniżenie ZUS-u. Jak to będzie realnie wyglądać? Wy już to wiecie?
Nad tym trwają prace po to, żeby te akcenty odpowiednio rozłożyć. No, liczy się ten efekt finalny. Tak naprawdę ta natura składki ZUS dla podatnika, natura podatku składki zdrowotnej jest taka sama. W gruncie rzeczy powinna być też ta sama podstawa, jeśli chodzi o ich naliczanie.
I na jednego podatku, bo on się kiedyś pojawił, jak meteoryt przemknął i znikł.
Mogę powiedzieć, że to jest w jakiejś mierze powrót do tej idei, tylko że w prostszej nieco formule, tak, będzie to mogło funkcjonować.
My pracujący będziemy mieli jedną daninę, gdzie będzie i podatek dochodowy, i składki emerytalne, zdrowotne, etc.
Na tym etapie tego jeszcze nie przesądzamy, natomiast mówimy o sumarycznych zobowiązaniach, tak, tych wszystkich tytułów, o których mówiłem, czyli podatek ze składką zdrowotną i składka na ZUS, nie więcej niż 35% w relacji do naszego, do podstawy opodatkowania, czyli wynagrodzenia.
Tłumaczył Janusz Cichoń, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Popołudnie Wnet.
Reklama.
Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no.
W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Popołudnie Wnet, Łukasz Jankowski, Tomasz Wranowski. Panie i panowie, kilka informacji agencyjnych, które dzisiaj zelektryzowały opinię publiczną, a mianowicie 1800 osób poszkodowanych w upadku giełdy Bitmarket. Straty szacuje, uwaga, na ponad 100 milionów złotych. Z giełdy Bitmarket zniknęły środki, które naszacować można nawet na 113 milionów złotych. Przypomnę, że Bitmarket.pl była giełdą, która jako jedna z nielicznych oferowała możliwość handlu lewarowego, czyli nadrabiała braki w zróżnicowaniu wirtualnych walut w ofercie. Dzienne obroty sięgały nawet 3 milionów złotych, choć giełda zajmowała dopiero 160 miejsce na świecie. Z ustaleń gazety, dziennik Gazeta Prawna, wynika, że konto na platformie miało około 60 tysięcy użytkowników, z czego w ostatnich miesiącach aktywnych było około 5 tysięcy. Z kolei utworzona na Facebooku grupa Bitmarket Poszkodowani liczy już ponad 1800 osób. Informacja transportowa. Ponad miliard złotych wyda PKP Intercity na zakup 12 nowoczesnych pociągów. Elektryczne zespoły tradycyjnie będą dostosowane do prędkości, uwaga, 160 km na godzinę, a nowe pociągi będą wyposażone w klimatyzację, gniazdka elektryczne, Wi-Fi i wzmacniacze sygnału GSM LTE, a także wagon restauracyjny. Będzie też miejsce dla rowerów. Pojazdy mają mieć co najmniej 294 miejsca drugiej klasy i 60 miejsc pierwszej klasy. Zakup i modernizacja to część programu PKP Intercity, kolej dużych możliwości. Panie i panowie, i jeszcze jedna informacja ze świata kultury, rozrywki i muzyki, bo dzisiaj przecież piątkową porą tradycyjnie Beatlemania i Anna Frawley pojawi się przy mikrofonie w Radiu Wnet. Natomiast dzisiaj premiera muzycznej komedii Yesterday, za kamerą stanął sam Danny Boyle, zaś scenariusz odpowiada twórca Notting Hill, Richard Curtis. Yesterday to nowy film Danego Boyla o zapomnianej muzyce formacji The Beatles, a twórczość legendarnego zespołu ma pamiętać tylko jeden człowiek, jedyny człowiek, i on jest bohaterem tego filmu. Myślę, że Anna Frauli też wspomni o premierze tego filmu. No i jeszcze jedna historia. Galerię figur stalowych będzie można zwiedzać dzisiaj w piątek od godziny 20. To jedyna tego typu inicjatywa na świecie, stworzona w Polsce i realizowana w skali międzynarodowej. Ten pomysł to przykład współczesnego pobartu, bo wykonana w całości z recyklingu złomu stalowego. Wystawa w Pałacu Kultury i Nauki zasilona jest ponad 80 eksperymentami z 450 unikalnych rzeźb z całej kolekcji Galerii Figur Stalowych, gdzie zobaczymy unikalne eksponaty super samochodów, postaci bajkowych i filmowych, a nawet superbohaterów oraz zwierzęta znane z tych legendarnych kreskówek. Wszystko wykonane precyzyjnie w skali 1:1. Wystawa jest interaktywna, skierowana do wszystkich grup wiekowych i to wszystko niedaleko naszej cudnej pasty, bo w Pałacu Kultury i Nauki. Panie i panowie, popołudnie wnet, no to teraz miły, sympatyczny, wakacyjny łyk muzyczny. Savage, kolega Roberto Zanetti i Only You, wakacyjnie. Panie i panowie, muzycznie jeszcze jedna informacja. Knockout Production zaprezentuje dziś trzecią edycję festiwalu Prog in Park w Warszawie. Impreza odbędzie się 12 i 13 lipca i po raz pierwszy przybierze formę festiwalu dwudniowego. Niezwykłe zespoły, bo między innymi i Dream Theater i formacja to wszystko dla fanów muzyki progresywnej, muzyki nieco mrocznej i gotyckiej. Zapraszam przy okazji na program Cienie w Jaskini. To już jutro o godzinie 22. Natomiast dzisiaj w studiu Dublin rozmawialiśmy sobie z szefem londyńskiego studia Aleksem Sławińskim o tym, jak też wygląda walka o schedę po Theresie May, tak też jako premier rządu Wielkiej Brytanii, ale również szefowej partii konserwatywnej, a opowiadał o tym Aleks Sławiński, Radio Wnet w Londynie. Mówiliśmy również o tym, że tak naprawdę w tym momencie czasu wakacyjnej kanikuły mało mówi się o dacie 31 października. Doskonale wiemy, że 31 dzień października, no to Brexit. Ten Brexit, który ma zakończyć te wszystkie historie, które już męczą nie tyle ludzi, którzy są rezydentami Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim samych Brytyjczyków. Natomiast teraz Boris Johnson, były mer Londynu, zdaje się zdecydowanie przodować w tych rankingach popularności, no bo teraz jak Wielka Brytania, wielka, piękna, długa, zielona, pachnąca latem, no to tych spotkań jest coraz więcej. Aleks Sławiński.
Popołudnie Wnet.
Boris Johnson, jak wiemy, również ze swoim kontrkandydatem, Jeremy Huntem, kończy objeżdżać Wielką Brytanię w próbie zdobycia głosów. Mam nadzieję, że cały ten teatrzyk wyborczy, który oglądamy od ponad miesiąca, już za kilka dni się zakończy. Jak wiemy, w okolicach 23-25 lipca ma zostać wybrany nowy premier i właśnie szef partii konserwatywnej. Obydwaj panowie się licytują, kto więcej obieca społeczeństwu. Niektórzy twierdzą, że ta wojna już jest przegrana dla Jeremy'ego Hunta. Jednak jestem przekonany, że panowie, mimo że dzisiaj obrzucają się kalumniami i różnymi zagraniami poniżej pasa, w przyszłości nadal zostaną przyjaciółmi, tak jak byli wcześniej. Gdyż jak wiemy, w polityce nie liczy się prawda, tylko pewne alianse i układy. No, jeżeli chodzi o samego Borisa Johnsona, całkiem niedawno rozmawialiśmy o pomyśle zbudowania mostu między Irlandią a Wielką Brytanią. Dzisiaj znowu całkiem spora ilość informacji transportowych do nas dotarła. Właśnie od strony jednego, jak i drugiego kandydata. Dosyć dużo było rozmowy o słynnym trzecim pasie startowym na Heathrow. Jestem dosłownie 8, może 6 kilometrów od tego miejsca. Heathrow ma dwa pasy startowe. Tutaj samoloty startują i lądują co 30, co 40 sekund i lotnisko jest już wypełnione, jeżeli chodzi o możliwości obsługi pasażerów i towarów w 99%. To lotnisko już więcej osób nie przyjmie. Podobnie jak Gatwick, kolejne lotnisko tuż pod Londynem, czy parę innych, które są po prostu powypełniane. Boris Johnson jeszcze jako mer Londynu raczej wolał wspierać pomysł zbudowania ogromnego huba przy ujściu Tamizy, prawdopodobnie albo w okolicach Southend-on-Sea, czyli w Essex, albo po drugiej stronie w Kent. No, okolice Southend okazały się dużo bardziej obiecujące i faktycznie lotnisko w Southend rozrosło się bardzo mocno. Zbudowano tam nowy pas startowy, nowy terminal, zbudowano stację kolejową, która łączy w tym momencie Londyn z samym lotniskiem, ale okazało się, że Boris Johnson również zmienił front właśnie w tej chwili. Zaczął liczyć, czy to miejsce zdobędzie więcej pasażerów, czy okaże się, że więcej pracy zostanie wykreowanych, gdy ten pas powstanie. Jak pamiętamy, być może parę miesięcy temu Theresa May przyklepnęła, podpisała ten projekt, który jest bardzo kontrowersyjny, ponieważ mieszkańcy Londynu protestują masowo przeciwko powstaniu tego miejsca. Szczególnie osoby, które mieszkają w Hounslow, w Heathrow, w Richmond, bardzo bogatej dzielnicy, przed właśnie tym, żeby tam nad głową mieć samoloty co 20 sekund. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Mówi się o ogromnej ilości miejsc pracy, która może powstać przy samej budowie pasa startowego, jak i możliwości powstania nowych połączeń biznesowych. O tym z kolei mówi Jeremy Hunt, który bardzo wspiera możliwość zbudowania tego trzeciego pasa, twierdząc, że to da Londynowi możliwość połączenia biznesowego z całym krajem i przepływ pieniędzy i kapitału między poszczególnymi, być może do tej pory zaniedbanymi miejscami. Więc zobaczymy, co jeszcze będzie się mówić na temat samego Heathrow. Jak wiemy, oprócz tego mamy tutaj dosyć duży problem w Londynie z budową dużej linii kolejowej, która już pochłonęła 55 miliardów funtów i może się okazać, że te pieniądze nigdy się nie zwrócą, na co właśnie Boris Johnson zwrócił uwagę. Ogromne koszta, nie wiadomo jaki wpływ na przyszłość transportu w Wielkiej Brytanii, jednakże jest to w tym momencie sztandarowy projekt transportowy na południu Anglii. Ma być to nowa linia, która będzie łączyć północ z południem Anglii i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ogromna ilość głosów kontestacji jest słyszalna. Znowu, do powiedzenia mają bardzo dużo lokalni mieszkańcy, którzy nie chcą czegoś takiego w swojej okolicy. No niestety, inwestycja jest już prawie na ukończeniu, więc właściwie jest to tylko dyskusja akademicka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Czy ta linia się zwróci?
Panie i panowie, i druga część dzisiaj przeglądu prasy z Kurierem Wnet, numer 61 lipiec roku pańskiego 2019, część druga, bo już opowiadałem, że w tym najnowszym numerze Kuriera Wnet, między innymi Czas Bloomsday, nasz fotoreportaż tego wszystkiego, co działo się na ulicach stolicy Irlandii 16 czerwca. Zdjęcia Tomasza Szóstka, a na pierwszej stronie rysunek mojej producentki Katarzyny Sudak, Eccles Street 7, miejsce, gdzie mieścił się powieściowy dom Leopolda i Molly Bloom. Natomiast, panie i panowie, na stronie czwartej, precz z zacofaniem średniowiecznym, cytat: o 5 rano drzwi do celi otworzyła zapłakana oddziałowa. Zapytałyśmy, dlaczego płacze. Matka Boska płacze w katedrze, to i ja płaczę, odpowiedziała. Zamek Lubelski był już wtedy całkowicie okrążony pielgrzymkami i niezwykły artykuł Wojciecha Pokory o tym, co działo się, kiedy 70 lat temu Lublin, gdzie zaczynał trasę Wracamy do źródeł, Anno Domini 2019, Krzysztof Skowroński, i Lublin 70 lat temu stał się Częstochową. Natomiast, panie i panowie, to, o czym opowiadaliśmy wczoraj na antenie Radia Wnet, i ja jeszcze raz nawiążę do tego, bo Wiesław Wójtowicz, panie i panowie, napisał list otwarty do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To oczywiście chodzi o to, co dzieje się w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, spółce akcyjnej, i artykuł w formie listu otwartego, którego tezą jest zdanie następujące. Jako PiS musicie zlikwidować mini PRL w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. Nie wiem jak, ale musicie. Nadal stosuje się takie same prymitywne metody wyprowadzania pieniędzy. Pomimo dronów, monitoringu, wszystkich innowacji, Bóg raczy wiedzieć, czego jeszcze. List otwarty Wiesława Wójtowicza do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, panie i panowie, to oczywiście w śląskim kurierze Wnet. Natomiast jeśli chodzi o szatę poetycką, na pierwszej stronie przypominamy ten niezwykły wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Przy okazji taki mój uśmiech, bo przecież płytą tygodnia była epka Natalki Moskwy, gdzie właśnie pięć niezwykłych wierszy Kazimiery Iłłakowiczówny. Panie i panowie, tak, za chwilę zagramy. Jan Brewczyński, czujnym okiem. Jeszcze jedna rzecz, bo wspominamy Powstanie Warszawskie. Panie i panowie, na ostatniej stronie tekst Sebastiana Szydłowskiego, Powstanie Warszawskie i niezwykłe historyczne zdjęcie z 20 sierpnia 1944 roku, kiedy gmach Pasty przy ulicy Zielonej 37 został odbity z rąk hitlerowskich Niemiec. Powstanie Warszawskie, kolejna rocznica, 1 sierpnia 75 i też specjalne programy na antenie Radia Wnet. Panie i panowie, no to teraz nadchodzi czas na Częstograj. Pozdrowieniami dla Łukasza Ojasa Jankowskiego. Janusz i Grażyna, formacja... Nie formacja. Artur Goc, który wczoraj gościł w studiu 37.
Słuchaczki, słuchacze,
panie i panowie, słuchaczki i słuchacze, popołudnie Wnet i ze mną jest już dr Cezary Mech. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Ekonomista, były wiceminister finansów, ale tak przypomniałem sobie z uśmiechem, że no czerwcową porą trochę nabroiliśmy wtedy, kiedy ta ustawa cichcem przemkła a propos a to Filipińczyków, a to innych nacji, które tutaj mogły sobie pracować. Ale dzisiaj nie o tym. Drogi panie doktorze, czy możemy być pewni, że ZUS-owsko możemy być pewni dnia i godziny, nie wiem, za te 25 lat stwierdzę sobie, a dobra, dość tego dziennikarzenia, redaktor Wybranowski udaje się na zasłużony odpoczynek i co? Nie może spotkać, szczerze.
To myślę, że to tak za bardzo pan redaktor nie może być pewny, zwłaszcza, że pan jest młodszy ode mnie, więc to przyjdzie w przyszłości.
13 lat dokładnie.
No, to dobrze. Im wcześniej, tym większy prawdopodobieństwo.
Ale wcześniej świadomość tego, że co może mnie spotkać i raczej w takich ciemnych kolorach, czy wręcz przeciwnie?
No myślę, że raczej te kolory są ciemne, ponieważ no, między 2010 a 2060 to ilość, proporcja osób między tymi, którzy będą na emeryturze, a tymi, którzy składkują na te emerytury, w jakiś sposób finansują bezpośredni, pośredni, no to się pogorszy czterokrotnie, no więc wydaje się, że albo to wielokrotnie muszą spaść te emerytury, albo podatki musimy wielokrotnie zwiększyć, no albo jednak te składki, które wpłacamy obecnie, no to powinny być jednak inwestowane w jakieś aktywa, a z tym jest gorzej. No i tutaj dlaczego mówię tak bardziej pesymistycznie, no bo ostatnio była taka bardzo optymistyczna informacja ze strony ZUS-u, jak i też pani minister o tym, jak to te przyszłe świadczenia nam się powiększają, ponieważ waloryzujemy je w ZUS-ie na tam poziomie 9,2%. W tej części, która została odebrana z OFE, to i 5,1%. Proszę pamiętać, że u nas rentowności obligacji, no to są dziesięcioletnich, no to są 2,4%, więc no tu wielokrotnie, tylko jest jeden feler.
No jaki?
No taki feler, że to niby te, to, co nam teraz przyrosło, ten dług, który przyrósł na inflacja? Wysokości, nie wysokości tam 232 miliardów, no to powiedzmy, to nigdzie nie zostało zainwestowane, więc to są takie wirtualne pieniądze, które niby ten ZUS ma spłacić przyszłości. Gdyby to było...
Ale żeby... jak rozumieć ten zwrot, panie doktorze? Doktor Cezary Mech, moim gościem po południu wnet, co to znaczy w przyszłości? I jaka jest ta przyszłość? Daleka? Bliska? Bo pan chyba się zgodzi ze mną, panie doktorze, że te wszystkie zaklinania, te wszystkie takie słowne czary-mary tak naprawdę są tymi słownymi czary-mary, jakby tak naprawdę to wszystko wycisnąć, no to wtedy ta prawda objawiona człowiekowi zwykłemu, cytując Miłosza, byłaby zatrważająca.
No tak, no ale zauważmy, jeśli mówimy o tym zwrocie, to mówimy tak, no jeśli pożyczyliśmy od tego bankiera na zachodzie i tak dalej, no to i że mamy pożyczone, powiedzmy, tych na miliard złotych na tym rynku kapitałowym takim słynnym, no to my mu płacimy odsetki 2,4, a temu przyszłemu emeryturowi płacimy 9, ponad 9. No, każdy by stwierdził, no to świetnie, tylko że w praktyce to oznacza, że Komisja Europejska, wszyscy, cały rynek, no to ściga w przypadku, jeśli nie oddamy temu kapitaliście tych odsetek i to jest, perspektywa jest taka, że obligacja się kończy, zapada, no to trzeba ją po prostu spłacić. W ZUS-ie jest coś takiego, że to jest taka dziura. No i jeśli chodzi o te odsetki, które płacimy i te, które, zadłużenie, które mamy względem tego kapitalisty, no to my to zabezpieczamy. To jest to, że odsetki to wchodzą, musimy zaksięgować, jeśli chodzi o ministra finansów, w wydatkach przyszłorocznych. Z drugiej strony ten dług cały, to też tam jest, że nie możemy przekroczyć 60% PKB. I zauważmy, ale jak pod stołem weźmiemy, powiększymy ten dług ZUS-u, to nie musimy zaksięgować. Ale co to w praktyce oznacza? No, to, że my go nie spłacimy. Ale i zauważmy, no, tego długu względem tych kapitalistów jest 1 bilion, względem tych zobowiązań emerytalnych jest 5 bilionów, a więc 5 razy więcej, 250% PKB. I gdybyśmy tak samo traktowali powiększenie tego długu, te odsetki, jakie obiecujemy względem tych, co nam pożyczają te pieniądze, no to musielibyśmy zaksięgować w naszym budżecie wydatki w wysokości 232 miliardów złotych. 12% PKB. To by był krzyk. Wszyscy na całym świecie by wiedzieli, że to jest krzyk. To by było wydatek w wysokości połowy naszych dochodów podatkowych, ponad połowy. I pytanie, no w takim razie, to znaczy, że my mamy pieniądze, żeby tak powiększać ten dług, czy też nie? I w tym momencie, jak widzimy te plany różnego typu, żeby teraz właśnie te OFE, no bo tam jest tam 161 miliardów jeszcze, zostało jeszcze 161 miliardów, to znowu przenieść część do ZUS-u, część opodatkować i zrobić im prywatnymi, żeby już nie było, to w takim razie to dobrze czy źle? No przez chwilę okaże się, że lepiej jest, ale gdybyśmy zrobili ten trik z tym budżetem całym, powiedzmy naszym, z tym całym długiem, przenieśli go do ZUS-u, no to dopiero by było, nie trzeba by było o 30 miliardów moglibyśmy więcej wydać na potrzebne programy społeczne. Dlatego też jestem taki dość jednak pesymistyczny, jeśli chodzi o tą naszą przyszłość. Zwłaszcza, że mamy też taką sytuację, że my to, co powiedzmy poprzednio żeśmy dyskutowali, no to my zamiast dążyć do tego, żeby mieć możliwość spłacenia tego długu, spłacenia tych emerytur, tych wyższych świadczeń zdrowotnych starego tak. społeczeństwa poprzez podwyższenie, staranie się o to, żeby Polacy więcej zarabiali, więcej było do opodatkowania, no to my dążymy do tego, żeby te wynagrodzenia stłamsić, żeby lepiej było tym, którzy zatrudniają Polaków, żeby Polacy mniej zarabiali, tylko w tym momencie rozchodzi nam się z jednej strony ta kwestia dotycząca tych zobowiązań, tego co mówimy, że zapłacimy w przyszłości w postaci świadczenia emerytalnego, a tych dochodów podatkowych, bo one nie rosną adekwatnie.
No i to jest problem, natomiast tak jak mówię, panie doktorze, doktor Cezary Mech, moim państwa gościem, nie wiem, zastanawiam się, fundusz rezerwowy, a ewentualnie no, pomysł następujący. Gdyby podniósł się bunt mas i wszyscy Polacy, no zupełnie, słuchajcie, nie chcemy z wami mieć nic wspólnego, my chcemy to transportować na nasze własne konta, my sobie to opodatkujemy i państwo może wydać prikaz, że przekroczymy ustawowy wiek i wtedy my będziemy mogli z tego korzystać. Jak pan myśli? Fikcja czy...
Nie, no to co powinno być tak naprawdę, no to każda ta złotówka, którą my płacimy ze swoich, jego wynagrodzenia na te przyszłe emerytury, która jest księgowana, ona powinna po drugiej stronie polegać na tym, że powinna być inwestowana w realne aktywa. A my powinniśmy jako ci nadzorujący patrzeć, czy ci, którzy nadzorują tymi i zarządzają tymi aktywami, czy oni mają odpowiednie te zwroty i czy my dobrze po prostu nas traktują jako tych kapitalistów, tak? Tylko, że co my robimy? No mieliśmy taki system, no to był system OFE. Zamiast jego polepszyć i zauważyć, że może którzyś tam zarządzający nieadekwatnie zarządzają tymi kapitałami, to my żeśmy po prostu te pieniądze, które tam były, żeśmy zgarnęli, wydaliśmy, udaliśmy, że ich nie ma. Ale wtedy to należałoby odwrotną politykę prowadzić. No nie likwidować OFE, tylko tworzyć nowe i rozliczać. Bo co z tego, że ktoś nam obieca, że tam o 9% nam wzrasta na koncie tym emerytalnym, jak możliwe, że w przyszłości nam tego nie wypłaci.
Panie i panowie, doktor Cezary Mech, którego już zapraszam za tydzień, będziemy sobie tak rozmawiać. Natomiast takie jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy pan wreszcie wierzy w to, o tym też rozmawialiśmy w czerwcu, przed Foksalem, kiedy była ta wielka konferencja, zjechali dziennikarze z różnych zakątków Europy i świata. Czy pan wierzy w to, że wreszcie ktoś pochyli się nad losem tych biednych emerytów i powie, od dzisiaj uczciwie zarobiliście, pracowaliście, nie będzie odprowadzony podatek od waszej renty, bo to są wasze pieniądze, kochani.
Znaczy, powiem w ten sposób. Z tym punktem się nie zgadzam.
Dlaczego?
Uważam, że każdy dochód powinien być opodatkowany, nawet z prostej przyczyny. Te zwolnienia różnego podatkowe i tak dalej, to też rozsadzają inny system zobowiązań związanych ze świadczeniami zdrowotnymi. Znacząca część, powiedzmy, tych różnych dochodów, to postaci dostajemy w postaci usług. No i niestety, pamiętajmy, jedna rzecz, no to grozi nam, powiedzmy, to niespełnienie tych zobowiązań względem emerytów w postaci świadczenia emerytalnego. Ale drugie, jeszcze większe zobowiązanie jest, to jest takie, że będziemy świadczyli nawet tym starszym ludziom, którzy potrzebują czterokrotnie większej ilości zabiegów, że będziemy świadczyli im świadczenia zdrowotne. Na to również w przypadku starzenia się społeczeństwa powinna być odkładana również składka, bo inaczej to grozi nam dwa rozwiązania. Jedne to jest takie, że będą oni musieli coraz dłużej czekać w kolejkach i nie doczekać się tych obiecanych zabiegów, a może dlatego się nie doczekać, bo tych zabiegów nie będzie, albo będą musieli bardzo dużo płacić, na co nie będą mieli środków, bo nawet te emerytury nie będą niższe.
Dlatego o to zapytałem, że od tego punktu wyjścia rozpoczniemy naszą rozmowę za tydzień. Panie i panowie, doktor Cezary Mech, jakby moim państwa gościem po południu wnet. Za niespełna 3 minuty, godzina 18, ale jeszcze za chwilę jeszcze jeden gość, panie i panowie. Chwila muzyki.
Thank you. Dziękuję bardzo.
A ze mną młody, sympatyczny człowiek. Proszę nam się przedstawić.
No, miło Tomasz, to co powiedziałeś, taki młody już nie jestem, no ja już mam prawie 50.
No, przedstaw się pięknie.
Krzysztof Adamek z Krakowa.
Głośny Krzysztof Adamek. Krzysztofie, mamy 2 minuty, ale to jest dobra wiadomość, bo przyglądasz się temu, co robimy w Radiu Wnet. Mówiliśmy o tym, że no byłeś oskarżony o dziwne rzeczy. Opowiedz o tym wyroku sądowym z 5 lipca.
Wyrok sądowy 4 lipca. Sędzia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu powiedział wyraźnie, że moje zatrzymanie w dniu 16 czerwca 2019 roku było niepotrzebne, nieuczciwe i nielegalne. Policja zatrzymała mnie i mojego kampera nielegalnie i w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sędzia Sądu Oświęcimskiego powiedział: przepraszam panie Krzysztofie, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
A co było powodem, Krzysztofie?
Powodem były... Zatrzymanie, były napisy po prostu na moim kamperze: Poland not Polin, Polska to nie Polin. Przez które miałem problemy już wcześniej, bo...
A kto złożył to zawiadomienie?
Dyrekcja złożyła, dnia 28 stycznia dyrekcja złożyła zawiadomienie do prokuratury w Oświęcimiu, że niby ja szerzę mowę nienawiści z paragrafu 256 kodeksu karnego, punkt pierwszy, przecinek tam, nie wiem, w stosunku co do antysemitów, jakieś, nie wiem, jakieś, ale wydumane.
Ale powiedzmy, 4 lipca sąd to...
Sąd, nie, 4 lipca sąd przeprosił mnie za to, że 16 czerwca mnie zatrzymano w kolejną rocznicę pierwszego transportu pierwszych więźniów z Tarnowa. To jest jakby początek obozu niemieckiego, obozu zagłady Oświęcim. Wtedy policja bezprawnie, co podkreślił sąd, mnie zatrzymała za właśnie napisy na tym kamperze. Sąd też zwrócił uwagę na to, że nie ma tam żadnego antysemityzmu, nie ma nic, więc wszyscy Polacy możemy nosić koszulki z napisem: wszystko? Poland not Polin, Polska to nie Polin. Żyjemy w wolnym, niepodległym kraju.
Powiedział Krzysztof, mój ostatni gość, panie i panowie, Jan John Dudi-Dudziński, Tomasz Wybranowski przy mikrofonach, z gościnnym udziałem również Jana Brewczyńskiego. Współprowadził ze mną Łukasz Jankowski, a także wspierali nas technicznie pod kątem wydawania technicznego Marta Niźnik i Aleksander Popielarz. Za chwilę Beatlemania, panie i panowie. No i cóż, zostańcie z Radiem Wnet.